Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studiu Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, z którym rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Panie marszałku, te 2 lata kadencji, które mijają samorządowej aktualnej, jak pan je ocenia? Na plus, na minus? Szklanka do połowy bardziej pełna, bardziej pusta? Jak to jest?
No, popełniłbym pewno harakiri, gdybym powiedział, że źle oceniam. Ale tak realnie rzecz biorąc, wiele projektów, które zakładaliśmy, które w tej kadencji powinny być realizowane, udało nam się jednak doprowadzić do takiego stanu, że one są po prostu realizowane. Przypomnę tylko na dzień dobry naszej nowej kadencji. Pakt kolejowy, który jest konsekwentnie realizowany. Angażowaliśmy się także w realizację wielkich projektów w naszych portach. Tutaj nastąpiło znaczące przyspieszenie. To prawda, to tym sceptykom i krytykom chcę od razu powiedzieć, że część tych projektów było oczywiście projektowanych także za poprzedniego rządu, ale weszły w taką fazę realizacyjną, którą już po prostu widać i która daje nadzieję, że już część projektów będzie można udostępniać naszym mieszkańcom, podnosząc standard i jakość życia. Przykład choćby pierwszy z brzegu to modernizacja linii kolejowej 201 z Bydgoszczy do Gdyni. Dzisiaj państwo nawet informowaliście w swojej rozgłośni o otwarciu kolejnych odcinków za miesiąc, dwa latem w rejonie Somonina i Kartuz. Czy też przyspieszenie, jakie obserwujemy na linii 202, łączącej Trójmiasto, zwłaszcza Gdynię ze Słupskiem. Więc tutaj pod względem kolejowym wiele rzeczy się dzieje, choć nie wszystko.
Jeszcze zaraz, tak bardziej
choć szczegółowo. Nie wszystko tak, jakbym do końca tego chciał. I
to, co się najbardziej nie udało, co jest takim największą porażką, powiedzmy, albo największym wyzwaniem, którego jeszcze się nie udało.
Wyzwaniem bardziej bym powiedział. To są oczywiście te zagadnienia, które się dzieją każdego dnia, o których informujemy opinię publiczną, jak choćby kwestia nadania odpowiedniego statusu grupie kapitałowej Energa. To jest jeden z takich postulatów, który jest bardzo taką bolesną, bym powiedział, drzazgą po decyzjach Zjednoczonej Prawicy, wchłaniającej przez Orlen grupy kapitałowej Energa i później grupy Lotos. Wczoraj się przyszło, było to spotkanie na terenie rafinerii, miejscu bardzo, bardzo symbolicznym.
No właśnie, pojawiają się też nowe informacje w ogóle w tej sprawie. Między innymi pracodawcy Pomorza chcieliby w przyszłości być może powołania komisji śledczej, ale prokuratura też pracuje cały czas. Media informowały o tym, że wnioski o pomoc prawną do Węgier po wyborach zostały wysłane. W pana ocenie to wymaga jeszcze takiego wyjaśnienia, stricte takiego śledczego, powiedzmy?
Z całą pewnością wymaga wyjaśnienia. W szczególności niezależna prokuratura powinna wyjaśnić niektóre kwestie, jak na przykład cenę sprzedaży grupy Lotos. Przypomnę, że w tamtych okolicznościach, w tamtym czasie to było gdzieś około 1 100 000 000 zł, czyli mniej więcej tyle, ile kosztowało wybudowanie centrum handlowego Forum. Więc no, ale jeśli obserwujemy choćby takie skutki tej decyzji, a przez 2 lata ostatnio, skoro pan mnie pytał o ewentualne porażki albo pewne dalsze oczekiwania, no to rzeczywiście do tej pory nie wyjaśniliśmy tych kwestii. Być może ta sytuacja na Węgrzech pozwoli na wyjaśnienie, jak wyglądał proces zakupu stacji benzynowych i zniknięcia z naszego krajobrazu marki Lotos.
Marki Lotos ze stacji.
To wbrew pozorom ma ogromne znaczenie dla Pomorza, nie tylko wizerunkowe. Naprawdę, nie tylko wizerunkowe, bo
odczuwamy to
w budżecie województwa. Jeśli dochody, które wcześniej wynosiły do momentu połączenia grupy Lotos z Orlenem, i były płacone w województwie pomorskim na poziomie ponad 6 miliardów 800 milionów złotych. To utrzymujemy w tej chwili od takich dochodów 2,3% podatku dochodowego od osób prawnych. No to muszę powiedzieć, że to jest wartość, która wprost w budżecie województwa jest szacowana na poziemie 134 milionów złotych. Tyle.
To co
tyle
za te 134 miliony złotych potencjalnie, teoretycznie, żeby słuchaczom zobrazować, jaki to jest rząd wielkości, można byłoby zrobić?
No oczywiście wiele, bo w krótkim czasie można zaciągnąć kredyty i mieć nadzieję, że w kolejnych latach będziemy spłacać choćby taką kwotą. Więc nic dziwnego, że tutaj obecne środowisko polityczne, którym się identyfikuje, prowadzimy też batalię o to, żeby jak najwięcej firm zostało zlokalizowanych tutaj. Stąd mowa o polskich elektrowniach jądrowych. To fakt, że ona nie przyniesie żadnych rezultatów finansowych w ciągu najbliższych pewno 10-12 lat.
Ale latach. Z czasem tak.
Mhm. Wizerunkowo ma oczywiście to duże znaczenie. Chcielibyśmy, żeby tutaj były centra operacyjne, a nie w Warszawie. Nie ma żadnych powodów, dla których polskie elektrownie jądrowe, które budują elektrownię nuklearną na terenie województwa pomorskiego, prowadziły tę budowę z poziomu Warszawy. To samo jeśli chodzi o spółki zarządzane przez grupę Orlen z poziomu Warszawy, które budują farmy wiatrowe. One mogą być zlokalizowane w województwie pomorskim, w województwie zachodniopomorskim, tam gdzie te operacje są wykonywane.
No ale Orlen Neptun będzie się przenosił do Gdańska, to już zostało zapowiedziane.
Orlen Neptun jest spółką inwestycyjną, więc nie będzie przynosić wprost dochodów podatkowych, ale na pewno będzie kooperować z tymi spółkami, które będą produkować konkretną energię i to ma znaczenie. Więc oczywiście to jest proces, o którym pan pytał. Ten proces będzie trwać jeszcze kilka lat, ale cały czas jesteśmy, że tak powiem, w kursie dzieła, żeby te korzyści jednak odnosiły się na Pomorze. I mamy swoich zwolenników także w polskim rządzie, nie tylko samego premiera, ale przecież i minister Karnowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy, czy też sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych pani Emilia Zajdler. To są osoby, na których są pewnością w tych naszych staraniach możemy liczyć.
Panie marszałku, ten temat zakończmy. Skupmy się na kolei, o której już trochę powiedzieliśmy. Naszej drogiej kolei, tak bym powiedział, albo tak mogliby pasażerowie, zwłaszcza szybkiej kolei miejskiej, powiedzieć, dlaczego taką podwyżkę biletów trzeba było wprowadzić i dlaczego w tym najbardziej ukolejowionym województwie, bo też Urząd Transportu Kolejowego ostatnio nowe dane opublikował i cały czas to województwo pomorskie jest tym liderem przewozów. Dlaczego tak drogo pasażerowie
to
muszą
prawda,
płacić?
Przewozimy około 80 milionów pasażerów rocznie, ponad 78 milionów. I ten wolumen rośnie, a więc pasażerowie z terenu województwa pomorskiego chcą korzystać z transportu kolejowego. Wiele w tej sprawie zrobiliśmy. Chcę tylko przypomnieć zakup choćby dużej ilości pojazdów kolejowych. W tym roku cały kontrakt na zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych zostanie wypełniony, czyli 20 takich zespołów zostanie ostatecznie zakupione. W tym roku dokładnie to jest jeszcze 12 dodatkowo. To jest
W tym roku, przepraszam, bo to jest ciekawe, już trafią na tory województwa pomorskiego?
Oczywiście, tak. Czyli łączna liczba nowych pojazdów elektrycznych zespołów trakcyjnych obsługiwanych przez kolej aglomeracyjną, przez szybką kolej miejską będzie 20. Zamówiliśmy jeszcze dwa dodatkowe. To jest ogromny kontrakt. 45 pojazdów o wartości ponad 1 600 000 000 złotych. Nigdy w historii istnienia samorządu województwa nie kupiliśmy takiej ilości pojazdów, ale widzieliśmy i widzimy, w jakim stanie znajdują się stare pojazdy obsługiwane przez szybką kolej miejską. I celowo mówię o tych kwotach, no bo oczywiście trwają także w każdego roku dopłaty do transportu publicznego, także przez województwo. Chcę przypomnieć, że w ciągu 6 lat dopłata z budżetu województwa do przewozów kolejowych wzrosła ze 137 milionów złotych do prawie 400 milionów złotych przy jednoczesnym wzroście pracy przewozowej. Wielu pewno radiosłuchaczy nie do końca sobie zdaje z tego sprawę i myślę, korzystając z tego pytania pańskiego, to chciałbym powiedzieć, że budżet na komunikację miejską w 2026 roku w Gdyni wynosi 324 miliony złotych. Tyle Gdynia w budżecie musi dopłacać do transportu publicznego. W Gdańsku ta kwota wynosi już 836 milionów złotych. W tym są oczywiście, też jest kwestia honorowania biletów w transporcie miejskim.
W SKM-ce, bo można na niektórych biletach jeździć na terenie Gdańska SKM-ką, tak. Nie dokupując biletów dodatkowych na SKM.
Województwo bez inwestycji dopłaca do kolei 376 milionów 600 tysięcy złotych w tegorocznym budżecie.
To mówiąc wprost, musieli pasażerowie część tych kwot pokryć w biletach?
No ale żebyśmy sobie zdawali sprawę z tego, jakie są konsekwencje. Od 1 marca obowiązują nowe ceny biletów kolejowych, które będą sprzedawane w ramach taryfy pomorskiej. Ta zmiana dotyczy głównie biletów jednorazowych, ale też i okresowych. Decyzja ta jest odpowiedzią na, jak się państwo domyślają, rosnące koszty energii, materiałów eksploatacyjnych, czy też kosztów pracy.
Koszty pracy, prawda?
A cena najpopularniejszego biletu miesięcznego, czyli pomiędzy 19 a 24 kilometry, mówimy o takiej odległości, wyniesie 230 zł zamiast 200 zł, czyli ten wzrost jest o 30 zł. Cena biletu jednorazowego to zależnie od długości trasy od 1,5 do 2 zł. Pomimo tych zmian, taryfa pomorska jednak pozostaje jedną z najbardziej korzystnych ofert kolejowych, więc...
Ale jakbyśmy na te najtańsze bilety właśnie pojedyncze spojrzeli w porównaniu do innych regionów, no to płacimy więcej niż chociażby mieszkańcy, nie wiem, Mazowsza.
Sprawdziliśmy poprzez badania, jaka jest intensywność wykorzystywania poszczególnych linii. Zapewniam państwa, że ten wzrost nie jest jakiś szczególnie znaczący. Przy założeniu jednak i przy pewnej świadomości, jak bardzo dużo inwestujemy w kolej i jak jeszcze będziemy inwestować w ciągu najbliższych kilku lat, bo na horyzoncie mamy też zakup dużej ilości wprawdzie używanych, ale wagonów piętrowych, które będą obsługiwać choćby linię helską albo linie oddalone od Trójmiasta. To jest także zakup dodatkowej ilości, także nowych pociągów elektrycznych, zespołów trakcyjnych. Już dwa zamówiliśmy, ale mamy nadzieję, że będziemy mogli zwiększyć o 10 kolejnych, jeśli tylko środki unijne będą dla nas dostępne. To jest także modernizacja linii kolejowej, o której będę rozmawiać w przyszłym tygodniu z ministrem Klimczakiem i Malepszakiem. Z oboma ministrami na temat modernizacji linii kolejowej z Kościerzyny do Bytowa. A więc każde otwarcie kolejnej linii to jest zwiększenie oczywiście natężenia ruchu, zwiększenie ilości połączeń, które mają oczywiście kapitalne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju całego regionu.
I siłą rzeczy też kosztów. Ale ten temat już zostawmy. W trakcie tego spotkania, o którym pan wspomniał, będzie pan też dopytywał o usamorządowienie szybkiej kolei miejskiej. Ja takie nieoficjalne informacje, do których ja docieram, to z nich wynika, że w zasadzie już wszystko zostało ustalone i to jest kwestia tylko ogłoszenia i zrealizowania tego procesu. To prawda?
Panie redaktorze, to jest oczywiście bardziej skomplikowany proces. Ja go w krótki sposób, w bardzo przystępny sposób chcę wyjaśnić. W przypadku szybkiej kolei miejskiej jest potrzeba, jeśli mówimy o jej usamorządowieniu, jest potrzeba zmiany ustawy nowelizującej ustawę o grupie PKP. Ta ustawa musi być podpisana przez prezydenta. Oczywiście nie mamy żadnej pewności, że prezydent podpisze tę ustawę. Tak samo jak nie mamy pewności, że prezydent podpisze ustawę metropolitalną. Ustawa metropolitalna ma też wnieść, jeśli zostanie podpisana i wejdzie w życie, to systematycznie na przestrzeni kilku lat będzie dedykowana na transport zbiorowy, więc ma duże znaczenie i dla ruchu aglomeracyjnego i każdego ruchu pasażerskiego łączącego Trójmiasto z...
Dlatego tak często o tę ustawę dopytujemy.
Z całym regionem. Ale też nie wiemy, czy prezydent tę ustawę podpisze. Mamy nadzieję, że on jako gdańszczanin, myślę, że rozumiejący, co znaczy transport publiczny, mam nadzieję, że to podpisze. Ale w przypadku SKM-ki musimy rozważyć również i inną możliwość. I dopuszczamy też taką możliwość, żeby doprowadzić także do do zakupu aktywów albo do zwiększenia naszego udziału poprzez wniesienie pociągów w ruchu aglomeracyjnym do spółki
do kapitału,
SKM,
tak jakby.
Jako kapitał. Mhm. Więc krótko mówiąc, chcemy mieć... ja nie widzę w ogóle żadnych powodów, dla których szybka kolej miejska, która jest częścią grupy PKP, miałaby być kierowana z poziomu Warszawy. To jest kolej, która obsługuje ruch aglomeracyjny i powinniśmy mieć jako organizator przewozów jak największy wpływ. A w momencie powstania obszaru metropolitalnego, no to organizatorem przewozu w obszarze metropolitalnym będzie jeden podmiot, który powstanie po połączeniu Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku i Zakładu Transportu Miejskiego w Gdyni, będzie obsługiwać cały obszar metropolitalny. A więc to wszystko jest przed nami. Więc wiele rzeczy udało się do tej pory zrealizować. Jednym tchem można cały ten katalog wymienić, ale pewno wiele rzeczy jest przed nami i jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby je na co dzień realizować.
Czas nam upływa. Czy mamy jeszcze minutkę, półtorej? Panie marszałku, jedno pytanie, bo muszę pana o falę zapytać, bo o tym systemie niestety nie da się nie mówić. W styczniu, jak się spotkaliśmy tutaj ostatnio, na początku roku, powiedział pan, do końca marca, do połowy kwietnia powinien być znacząco usprawniony system fala i w warstwie dostępowej, i w warstwie przekonania pasażerów, że potrafimy sobie z tym systemem poradzić. Była zmiana prezesa w spółce InnoBaltica, odpowiedzialnej za ten system po drodze. Jak by pan ocenił to, gdzie teraz się znajduje system fala? Udało się spełnić te założenia i trochę usprawnić ten
pewne
system?
Pewne założenia, podkreślę, tak. Od sierpnia, przypomnę, bo oczywiście w pańskim pytaniu jest i ta pewna sugestia, ma pan to też na myśli, że od sierpnia 2025 roku bilety okresowe można kupić już tylko w systemie
tak jest.
Fala. Ta sprzedaż w stosunku do roku ubiegłego wzrosła 12-krotnie, a z e-hurtownią nawet 14-krotnie. Obserwujemy także wzrost liczby użytkowników systemu fala w ramach gdańskiej karty mieszkańca. Tylko w ramach gdańskiej karty mieszkańca odnotowaliśmy na koniec marca bieżącego roku 44 tysiące kont. Dla porównania w 2025 roku było 31 tysięcy. 22 kwietnia w systemie fala było 365 tysięcy kont aktywnych, czyli nie tylko w Gdańsku, ale mówię o całym obszarze. Oraz ponad milion kart bankowych, które użyte zostały przynajmniej raz w tym systemie. Ale to przyznaję, że ten system nie funkcjonuje jeszcze tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Po pierwsze, musimy kontynuować pracę nad rozwojem aplikacji. Nie tylko w zakresie poprawy jej wydajności, ale także doświadczeń użytkowników. Wzmocniliśmy zespół serwisowy, co pozwala nam skrócić czas serwisu i zwiększenie efektywności naprawy urządzeń, ale także liczba zgłoszeń, reklamacji pasażerów stale wykazuje trend spadkowy. I to są takie nadzieje na to, że ten system uda się usprawnić. Nad tym pracujemy. Przypomnę, że tym tematem jest zainteresowany nie tylko samorząd województwa, ale także miasto Gdańsk, miasto Gdynia, Sopot, Wejherowo, więc cały ten obszar metropolitalny. Więc mam nadzieję, że po zakończeniu tego przetargu, a przypomnę, że dokonaliśmy wyboru firmy na administrowanie chmurą obliczeniową, jak pracują systemu fala. Natomiast ten wybór został zaskarżony przez...
I procedura trwa cały czas.
Więc ta procedura trwa, to odwołanie wpłynęło 3 kwietnia, więc temat jest zupełnie świeży. Ale jestem absolutnie przekonany, że nowa pani prezes, nowa szefowa InnoBaltiki, pani Dagmara Kleczewska, która przypomnę tylko, że ma doświadczenie w prowadzeniu trudnych i skomplikowanych projektów, czego najlepszym przykładem była realizacja projektu MEVO, poradzi sobie i z falą.
I tutaj musimy postawić kropkę, bo czas nam upłynął. Bardzo dziękuję za rozmowę i za spotkanie.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam państwa.
Gość Radia Gdańsk.